Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Iga Magda i dzisiejszy odcinek SG Chat poprowadzę wspólnie z Łukaszem Woźnym.
Dzień dobry.
A naszymi gośćmi są Janina Pertelczy z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH.
Dzień dobry.
Oraz pan profesor Tomasz Jedynek z Krakowa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Dzień dobry.
Dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić kwestiom ekonomii behawioralnej i w szczególności w kontekście racjonalności, czy tudzież nieracjonalności decyzji podejmowanych przez osoby pracujące, przez społeczeństwo. Zaczęłam jednak od tego, czym właściwie jest ekonomia behawioralna, czym ona się różni, czy w ogóle się różni od mikro- czy makroekonomicznych ram, w których z reguły staramy się analizować zjawiska ekonomiczne.
W najprostszym ujęciu ekonomia behawioralna stanowi rozszerzenie ekonomii głównego nurtu. To znaczy nie jest to alternatywa, nie jest to rozwiązanie konkurencyjne, tylko próba włączenia zagadnień z pogranicza psychologii, analizy zachowań jednostki do neoklasycznego podejścia ekonomicznego. W ekonomii behawioralnej staramy się wytłumaczyć, jak ludzie zachowują się naprawdę. Próbując to ująć w takiej prostej formule, modele normatywne ekonomii neoklasycznej odpowiadają na pytanie, jak ludzie powinni się zachowywać. W ekonomii behawioralnej staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie faktycznie się zachowują, czyli wytłumaczyć te zachowania faktyczne, odchodząc przy tym od niektórych z podstawowych założeń ekonomii neoklasycznej, na przykład założenia dotyczącego racjonalności jednostek, dostępu do wszystkich informacji, doskonałej samokontroli i tym podobnych.
Ja myślę, że warto też dodać, że to jest taki nurt w ekonomii, który już jest doceniony międzynarodowo i mamy już kilku noblistów, znaczy nagrody imienia Nobla. Już kilka zostało przyznanych w tej dziedzinie. No pierwszy był oczywiście Herbert Simon, to jest jeszcze rok 78. Później Kahneman, o którym na pewno dzisiaj będziemy mówili. Daniel Kahneman w ogóle jest psychologiem, to też jest myślę ciekawe i niezwykle wpłynął na nauki ekonomiczne. No i 2017 to jest Richard Taylor, także na pewno dzisiaj będziemy o nim mówić. Także pokazał, jak pewne mechanizmy wpływają na to, jak podejmujemy decyzje. I te teorie mają też istotne przełożenie na także polityki, bo niektórzy badacze ekonomii behawioralnej, ich badania zostały wdrożone w wielu krajach, w tym także w Polsce, można powiedzieć, w ostatnim czasie, bo dzisiaj będziemy głównie mówić o systemie emerytalnym. Rozwiązania ekonomii behawioralnej już w trzecim filarze zabezpieczenia emerytalnego w Polsce funkcjonują i myślę, że jest to właśnie wypracowane przez tych ekonomistów wcześniej.
To jakie są to rozwiązania?
Myślę, że przede wszystkim tutaj Taylor pokazał, że ludzie nie podejmują właśnie tych decyzji, które w ekonomii neoklasycznej nazwalibyśmy racjonalnymi, z różnych powodów, ponieważ przesuwamy te decyzje w czasie, na przykład dotyczące oszczędzania. Jest taki bardzo dobry artykuł napisany przez Jamesa Choya, Bridget Madrian i Leibsona, nie pamiętam imienia, chociaż staram się wymieniać imiona.
Bo to ważne, komisja
tak, Jola. Tak, właśnie, bo to też jest ekonomia behawioralna. Jest taki bardzo dobry artykuł Bethany Gardner i Sary Brown-Schmidt, które pokazały, że jeżeli mamy tylko literkę i nazwisko, to z założenia zakładam, że to są mężczyźni, to też jest ekonomią behawioralną i dlatego te imiona wymieniam. Ale właśnie ci badacze i badaczki pokazali, że no przesuwamy te decyzje i być może powinniśmy wprowadzać jakieś rodzaje, i Taylor też to w swojej, za to dostał między innymi nagrodę imienia Nobla, że powinniśmy wprowadzić jakieś zachęty, żeby ludzie automatycznie na przykład zostali włączani do systemu. To jest między innymi w polskich pracowniczych planach kapitałowych, które wydaje mi się, że jak na trzeci filar radzą sobie najlepiej, chociaż są też problemy, o których będziemy pewnie mówić później, także wynikające z kwestii behawioralnych, z institutional capacity, bo to także są teorie, które w te wątki wchodzą. Tym rozwiązaniem jest na przykład automatyczne włączenie. To znaczy wszyscy, którzy pracujemy na rynku pracy na umowie zlecenia lub umowie o pracę, po 3 miesiącach, jeśli mamy mniej niż 50 lat, automatycznie jesteśmy w tych pracowniczych planach kapitałowych, co sprawia, że rzeczywiście, co James Choi, Bridget Madrian, David Leibson pokazali, że rzeczywiście znacznie zwiększa partycypację. W Polsce zwiększyło trochę, nie aż tak znacznie, jakbyśmy zakładali, ale efekt jest wyraźny.
Tutaj rozumiem jakby dwa albo kilka wątków poruszyła. poruszyłaś, no jest ten wątek tego, że odkładamy nieprzyjemne decyzje w czasie i chcemy przyspieszyć te przyjemne. To rozumiem ten wątek, o którym mówiłaś, czyli to zjawisko, że ludzie odkładają rozpoczęcie oszczędzania na emeryturę na przysłowiowe jutro i to jutro jest przesuwane na kolejne jutro i na kolejne jutro i tak naprawdę budzą się kiedyś tam z ręką w nocniku, że tych oszczędności emerytalnych mają zgromadzonych za mało. A druga sprawa, o której powiedziałaś, to jest to, że ludzie też po prostu nie chcą pewnych rzeczy robić i jeżeli muszą wykonać jakiś effort, na przykład, żeby się wypisać tego automatycznego zapisania do systemu, to rozumiem, jest też taki trik, że z tego powodu, że nie chcą tego robić, automatycznie ich zapisując, jakby są w tej pozycji takiej defaultowej, tak automatycznie zapisani.
Mhm, dokładnie tak.
Przed wejściem do studia nagrań natknął mnie plakat z AI. Tak jak dla AI przez długi czas test Turinga był traktowany jako taki test graniczny, czy to AI może faktycznie być tą generatywną sztuczną inteligencją, czy nie. Tak wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że przejście przez system emerytalny bez popełniania błędów jest testem granicznym racjonalności człowieka, czyli racjonalności homo economicus. Podstawowym naszym błędem jest to, że my zakładamy, że do systemu emerytalnego wchodzi człowiek, który podejmuje racjonalne decyzje. Tymczasem człowiek nie jest racjonalny z natury. Nie mówię, że jest nieracjonalny, do tego jeszcze wrócimy. Będę mówił, że ma ograniczoną racjonalność. Projektując rozwiązania w ramach systemu emerytalnego, musimy wziąć to pod uwagę. Tymczasem w każdym systemie emerytalnym, również naszym reformowanym w latach 90., założyliśmy, że człowiek będzie podejmował, czy jednostka będzie podejmowała racjonalną decyzję. Że jeżeli emerytury będą niskie, to będzie dodatkowo oszczędzać. Jeżeli będzie sobie zdawała sprawę, że dłuższa praca wiąże się z wyższym świadczeniem emerytalnym, to będzie dłużej pracować. Problem polega na tym, że ludzie nie są racjonalni, a do tego musimy sobie zdać sprawę, że decyzje w systemie emerytalnym to są jedne z najtrudniejszych decyzji, jakie podejmujemy w życiu. To są najbardziej doniosłe decyzje finansowe, a co więcej, to są decyzje, przy których informację zwrotną, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, otrzymujemy raz w życiu po 40 latach. Generalnie ludzie potrafią podejmować dobre decyzje, ale jeżeli podejmowali je już w przyszłości, jeżeli podejmujemy decyzje po raz pierwszy, często popełniamy, czy podejmujemy je błędne. W systemie emerytalnym te decyzje są podejmowane raz i na całe życie. I to jest największy problem.
Tu jest jeszcze chyba też ten wątek, że trudno je odwrócić, nie? To znaczy w momencie, kiedy dowiadujemy się, że ona była błędna, to nie możemy odwrócić tej decyzji. To jest też chyba taki efekt, który jest tutaj.
Czy to błędna decyzja wynika z tego, że nie potrafimy podjąć właściwej decyzji, czy ten system jest tak skomplikowany, że ma tyle parametrów, że przeciętny człowiek nie jest w stanie go sobie rozpisać i oszacować, jaki będzie zwrot różnych rozwiązań?
Czynników, dlaczego podejmujemy błędne decyzje, jest całe mnóstwo. Poza obciążeniami poznawczymi, poza kwestiami braku świadomości edukacji finansowej, to jest szereg czynników behawioralnych, o których za chwilę będziemy opowiadać. To jest właśnie ten present bias, to jest dyskontowanie hiperboliczne, czyli wbrew założeniom Samuelsona my wcale nie mamy stałej stopy procentowej. To będzie też uleganie różnego rodzaju heurystykom, czyli uproszczonym sposobom myślenia, uproszczonym schematom myślenia. To będzie kierowanie się sugestiami albo przykładem innych osób w podejmowaniu własnych decyzji. Także wiele czynników, dla których my podejmujemy, czy uczestnicy systemu emerytalnego podejmują błędne decyzje. Część z nich można osadzić na gruncie ekonomii behawioralnej, inne dotyczą czynników typowo rozważanych w ramach nurtu neoklasycznego.
Ja bym powiedziała jeszcze, że czy system jest skomplikowany? To jest też, myślę, dobre pytanie, bo jednocześnie jest i nie jest. To też jest ekonomia behawioralna. Pytanie, jak przedstawić to, o czym mówimy, bo to, jak przedstawiamy system, to wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy. Ostatnio byłam na konferencji, na której pani prorektorka Agnieszka Chłoń-Tominczak wskazała, że tak naprawdę polski system emerytalny, pierwszy filar, jest ekstremalnie prosty. Mamy najłatwiejsze równanie, jakie możemy sobie wyobrazić, licznik, zgromadzone, zwaloryzowane nasze składki, podzielone przez mianownik dalsze trwanie życia. I zamiast opowiadać o tym skomplikowaniu, o koncie, subkoncie, ludzie nie potrzebują tych informacji. Wystarczy, że pokażemy, jeżeli przejdziesz na emeryturę dziś, będziesz mieć ją taką. Jeżeli przejdziesz za 10 lat taką, a za 20 taką. I to już prawdopodobnie wpłynie na te decyzje emerytalne, co zresztą wiemy z empirii, a dokładnie ze Szwecji, gdzie tak zwane pomarańczowe koperty, już wiele o nich powiedziano, są właśnie do obywateli i obywatelek wysyłane. I tutaj nie chodzi o to, że my mamy te informacje, twoja emerytura będzie taka, taka i z default to znowu efekt zakotwiczenia. Mamy ten wiek emerytalny, 60-65, a może powinniśmy pokazać, jeżeli będziesz dłużej na rynku pracy, jeżeli możesz, to będziesz mieć wyższą emeryturę. No i też właśnie efekt zakotwiczenia, jak powiedziałam, w tym wieku emerytalnym. Teoretycznie bardzo wielu polityków mówi, to nie jest obowiązek, nie musicie przechodzić, ale badania pokazują nam bardzo wyraźnie, że ludzie absolutnej większości przychodzą na emeryturę, kiedy tylko mogą, co możemy tłumaczyć właśnie tym efektem zakotwiczenia między innymi, czyli że no mamy w głowie ten wiek emerytalny, no ale też może pytanie jest o jakość pracy i możliwość pracy osób starszych na polskim rynku pracy, no to już jest wyjście poza, więc nie będę tego wątku rozwijać, ale myślę, że to, jak mówimy o systemie, jeżeli porównamy go, mówimy o polskim, do francuskiego czy włoskiego, to nagle odkryjemy, że polski system emerytalny naprawdę nie jest trudny. Mamy właściwie dwa filary, bo OFE jest też takim filarem, który łączy w jakimś mierze z pierwszym, w którym jest bardzo łatwe równanie emerytalne i możemy się dodatkowo zabezpieczać w trzecim filarze. Czy on jest zabezpieczeniem emerytalnym, czy po prostu dodatkowym oszczędzaniem, to też jest pytanie już o kolejny wątek. Bo też powiedzmy, że mamy jakby trzy decyzje. Pierwsza to jest akumulacja. Ile oszczędzamy, kiedy będziemy oszczędzać, gdzie będziemy oszczędzać. Druga decyzja dotyczy momentu właśnie przejścia na emeryturę, a trzecia dekumulacji. Tutaj Tomasz na pewno dużo lepiej o anuitetach opowie więcej, ale generalnie rzecz biorąc tak naprawdę mamy trzy decyzje do podjęcia w kontekście systemu emerytalnego i jeśli przedstawimy je w miarę prosty sposób, bo też ludzie nie muszą mieć tej wiedzy ekonomicznej, każdy zajmuje się czymś innym, więc trudno wymagać. No i też Anna Maria Luzardi i Olivia Mitchell pokazały, że ta wiedza ekonomiczna nie jest bardzo rozwinięta i są grupy, które gorzej sobie radzą, więc w jakiś sposób powinniśmy im to upraszczać.
Pojawiają się te błędy poznawcze, o których mówiliście. Czy moglibyście więcej o tym opowiedzieć, o tych risk aversion?
Bardzo chętnie jeszcze uzupełnię tylko jedną rzecz odnośnie wiedzy finansowej, o której my często zapominamy. Faktycznie badania Anny Marii Luzardi i Olivii Mitchell wskazują na pozytywną korelację dobrych jakościowo decyzji emerytalnych w tych trzech obszarach, o których Janka wspomniała, z poziomem wiedzy finansowej. Natomiast my sobie rzadko zdajemy sprawę, że w odniesieniu do zachowań emerytalnych, możemy mówić o czymś, co ja nazywam dziedziczeniem wiedzy i postaw emerytalnych. Bardzo wiele rzeczy uczymy się od starszych pokoleń, bardzo wielu zachowań na rynku. W momencie, kiedy zreformowaliśmy system emerytalny, myśmy przecięli tą możliwość uczenia się od poprzednich pokoleń. To znaczy dzisiejsze decyzje emerytalne dotyczące na przykład oszczędzania, przechodzenia na emeryturę często są podejmowane w oparciu o doświadczenia osób, które podejmowały je w przeszłości w starym systemie emerytalnym. I tu pojawia się brak spójności, bo faktycznie przed 99 rokiem nie opłacało się pracować dłużej. Nie było tego bezpośredniego związku wysokość świadczenia, długość pracy. To się zmieniło wraz z przejściem na system zdefiniowanej składki. Natomiast w powszechnej świadomości, mimo prostoty systemu, to jeszcze się nie przebiło. I to też jest znacznym ograniczeniem, jeżeli mówimy o właśnie o wiedzy kompetencji finansowych. Przechodząc natomiast do obciążeń poznawczych, które powodują błędne decyzje emerytalne, czy te decyzje, które cechują się ograniczoną racjonalnością, to w pierwszej kolejności wymieniłbym takie zjawisko, które nazywa się dyskontowaniem hiperbolicznym. To jest sytuacja, w której jednostki, uczestnicy przypisują różne stopy procentowe, różne stopy dyskontowe w zależności od momentu w czasie. To znaczy mamy tendencję do tego, żeby bardziej przeceniać bliższe zyski niż te, które otrzymamy w przyszłości. W efekcie dzisiejsza konsumpcja jest dla nas dużo więcej warta niż odłożenie tej konsumpcji, odroczenie w przyszłości, nawet przy założonej stopie dyskonta. Co jeszcze? Na pewno awersja do strat. To znaczy z badań Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego wynika, że ludzie w większym stopniu obawiają się straty niż cieszą się z zysków analogicznej wysokości. W efekcie, jeżeli popatrzymy na ideę oszczędzania na emeryturę, to dzisiejsza oszczędność jest dzisiejszą stratą konsumpcji. Przyszła konsumpcja, przyszłe wydatkowanie środków na emeryturze jest zyskiem. Pomimo, że te wartości są porównywalne, jednostka odczuwa te pierwsze oszczędności emerytalne jako istotniejsze. Kolejna kwestia to badania Bridget Madrian i Denisa Shea z 2011 roku, którzy wykazali potęgę działania efektu status quo, czyli inercji w podejmowaniu przez nas działań. To znaczy ludzie mają skłonność do trwania przy obecnej sytuacji. To jest taka znana nam z każdego życia niechęć do zmian. To dotyczy też kwestii zapisywania się do dodatkowych programów emerytalnych, dodatkowego oszczędzania. Łatwiej nam, czy bardziej chętnie pozostajemy przy obecnym stanie rzeczy, niż wprowadzamy jakieś zmiany, nawet jeżeli wiemy, że one są pożądane. Inne zjawisko to na przykład awersja do wieloznaczności, to jest dość ciekawa kwestia. Mianowicie z ekonomii neoklasycznej wynika, że im więcej mamy opcji wyboru, tym lepiej dla nas. No można to porównać do decyzji zakupowych w życiu codziennym. Jeżeli w sklepie mamy do wyboru 30 rodzajów mleka, to jest lepiej niż 2 rodzaje mleka. Natomiast Shaina Jegnar wykazała, że w przypadku decyzji na rynku finansowym więcej możliwych opcji inwestycyjnych powoduje paraliż decyzyjny. To znaczy jednostki nie są w stanie rozróżnić, porównać różnych opcji. W efekcie nie dokonują żadnego wyboru albo dokonują wyborów najprostszych, na przykład naiwnie dywersyfikując portfel aktywów, dzieląc dzieląc na przykład posiadane środki równo pośród każdą z dostępnych klas aktywów. W związku z czym okazuje się, że przy wyborach emerytalnych czasem lepiej jest zawęzić opcję wyboru, bo wtedy jednostki będą w stanie podjąć jakąś decyzję.
Wejdę ci w słowo, bo wymieniasz różne powody behawioralne, dla których osoby mogą się zachować tak albo inaczej. A ja bym chciał jeszcze wrócić do tego tematu błędów. Co to znaczy, że ktoś podejmuje błędy, przechodząc przez ten system emerytalny? To znaczy, on się nie zachowuje tak, jak ktoś, kto go projektował, myślał, że się będzie zachowywał? Jak rozumiesz błąd? W tym sensie, jeżeli ja na przykład budzę się po emeryturze i patrzę, ile mam oszczędności, tyle, ile mam, mogę żałować. Są takie fajne badania międzynarodowe robione, które mówią o tym, że ta ankieta tak samo wygląda tak naprawdę na całym świecie. Tam są różne pytania i ludziom się zadaje pytanie, na przykład, nie wiem, czy czego żałujesz w życiu. No i ludzie różnie odpowiadają, że ktoś odpowiada, że żałuję, że się ożeniłem, bo że wyszłam za mąż, albo że żałuję, że się rozwiodłam. To się różnie rozkłada, 50-50. Ludzie żałują różnych rzeczy, ale jest jedna taka spójna, że ludzie rzeczywiście żałują, że za późno, za mało oszczędzali na emeryturę i to jest coś, co nie jest takie 50-50, że to się ładnie rozkłada przez świat, tylko rzeczywiście jest tak, że to jest taka pewna cecha osób, które rzeczywiście przeszły przez ten system i żałują. Ale czy to, że żałuję, jest błędem? Jakby jak rozumiesz błąd?
Ja myślę, że można go definiować na dwa sposoby. To znaczy jedno podejście to jest to, które przedstawiłeś. To jest podejście jednostki, to znaczy sprawdzenie ex post, czy osiągnęła ona swoje cele, czy cele, które chciałaby osiągnąć, na przykład w kontekście wysokości świadczeń emerytalnych. Możemy stwierdzić, czy podejmowane przez nią działania faktycznie umożliwiły wygładzenie konsumpcji w cyklu życia, odwołując się chociażby do hipotezy cyklu życia. Natomiast możemy też spróbować to generalizować i określić jakąś optymalną ścieżkę konsumpcji i sprawdzać, czy jednostki w systemie faktycznie osiągnęły tą optymalną,
którą
powinny osiągnąć. Na przykład są badania, wielu autorów podejmuje się takiego zagadnienia, jak określenie optymalnej stopy zastąpienia, czyli nazywa target replacement rate, czyli ile ta stopa zastąpienia powinna wynosić, żeby była optymalna. No i tam między 60-80% się szacuje to jej wielkość. Więc możemy zobaczyć, czy jednostki podejmując decyzję właśnie w cyklu uczestnictwa w systemie emerytalnym, faktycznie osiągnęły tą zakładaną, optymalną dla nich stopę zastąpienia. Oczywiście tego typu badania są obciążone pewnym błędem, bo my nie wiemy, czy ona jest optymalna dla nich. To jest pewne uśrednienie, ale tak jak mówię, możemy podejść jednostkowo albo próbować to uogólnić na system.
Jeśli mogłabym dodać, bo może też nie powinniśmy cały czas mówić, że ludzie popełniają błędy i są nieracjonalni, bo mamy, to znaczy w jakimś sensie, jeżeli wyobrazimy sobie idealny model emerytalny i zakładamy, że każdy racjonalnie to powinien jak najwięcej pracować, żeby jak najdłużej odkładać i mieć jak najwyższą emeryturę. Natomiast w nurcie ekonomii behawioralnej są też takie teorie, które mówią, że ludzie są racjonalni w warunkach, w których funkcjonują, czyli mamy tak zwaną ograniczoną racjonalność. To jest właśnie Herbert Simon i jego Nobel z 1978 roku, mówiący o tym, że ludzie dostosowują swoje decyzje do warunków, żeby były wystarczająco dobre. To znaczy my nie jesteśmy w stanie, co Tomasz pokazał, przeanalizować wszystkich możliwych dróg, decyzji, wiedzieć, co będzie w przyszłości. Nikt nas nie przewidzi inflacji na przykład. Więc siłą rzeczy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, podejmujemy taką ograniczoną, racjonalnie decyzję w warunkach, które znamy. I ten nurt rozwija także tak zwana racjonalność adaptacyjna. Tutaj mamy przede wszystkim Gerda Gigerencera, który pokazuje, że tak naprawdę my zastanawiamy się nad krańcowymi oczekiwaniami korzyści, które osiągniemy w przyszłości i dostosowujemy się też do instytucji. I tu chciałabym dodać ten wątek, że jakby my jesteśmy jednostkami, które podejmują decyzje dotyczące systemów, znaczy właśnie naszej przyszłej emerytury, ale funkcjonujemy w jakimś otoczeniu instytucjonalnym. I dlatego to jest też bardzo ważne, jak instytucje funkcjonują, bo mamy bardzo wiele teorii, które mówią, że instytucje także oddziałują na nas i wpływają na to, jakie my podejmujemy decyzje. To jest przede wszystkim policy feedback, teoria Paula Pearsona i Susan Mettler, którzy pokazali, jak bardzo to, jak funkcjonują instytucje, wpływa na nasze decyzje. No i mamy też tak zwaną institutional capacity. Tu mamy Teddę Skocpol, nazwałabym to zdolnością instytucji do pokazania, że jest trwała, że możemy jej zaufać i że możemy odkładać nasze oszczędności. I tutaj widać bardzo wyraźnie w Polsce, jak jednocześnie mamy ten auto-enrollment, automatyczne włączenie, czyli to, co James Choi i inni autorzy pokazali, że działa, ale z drugiej strony mamy ograniczoną institutional capacity, bo po licznych reformach, to jest tak zwany layering też, czyli dokładanie kolejnych reform, które sprawiają, że ludzie są zagubieni. Bardzo wiele osób nie rozumie, co się wydarzyło z OFE. Wiele osób uważa, że zostaliśmy w ogóle okradzeni, co od razu powiem, że nie zostaliśmy, ale to jest na inny wątek. To sprawia, że my nie ufamy temu systemowi i są liczne badania polskich też badaczy i badaczek, które pokazują, że auto-enrollment w PPK sprawdza się tylko częściowo, dlatego że bardzo wiele ludzi uważa, że no zaraz nam zabiorą tak, jak zabrali nam OFE. Co jest nieprawdą z różnych powodów i nie chcę tego rozwijać, ale to pokazuje, że to nie jest tylko kwestia indywidualnych decyzji, tylko racjonalności jednostek. I tak samo inny wątek adaptacyjnej racjonalności, akurat właśnie skończyłam pisać artykuł na ten temat, więc mam nadzieję, że wkrótce będzie opublikowany, gdzie zbadaliśmy, na ile ludzie decydują się na jak najdłuższe oszczędzanie w zależności od założeń, które przyjmują na samym początku. My mamy w Polsce, bardzo dużo mówimy o tym, jakie będą bardzo niskie stopy zastąpienia. Tylko, że my cały czas mówimy o uśrednionej stopie zastąpienia dla całego społeczeństwa i kiedy opowiadamy o tej stopie zastąpienia, nie mówimy, że samozatrudnieni płacą połowę niższe składki niż osoby na etatach, że umowy o dzieło nie są składkowane, zlecenia tylko częściowo, bo mamy zbiegi, to też jest coś w ogóle wyjątkowego na tle świata, że u nas nie płaci się składek od całego dochodu, tylko sobie wybieramy. I w efekcie są rzeczywiście niskie prognozy dla wielu obywateli i obywatelek, ale też są osoby, które będą miały wysokie emerytury i powinniśmy pokazywać, że ten własny wkład ma znaczenie. I teraz właśnie w badaniach, które skończyłam, wyraźnie widać tą adaptacyjną racjonalność. Widać, że osoby o niskich dochodach, to znaczy podzieliliśmy to według średniej, czyli średnia i poniżej, no to nie są zawsze niskie, ale nie gwarantujące prawdopodobnie emerytury wyższej niż minimalna, deklarują od początku, że chcą się wycofać z systemu, że jak tylko by nie musieli, to nie będą płacić składek. Tymczasem osoby o wyższych dochodach przeciwnie, czyli ci, którzy rzeczywiście, im się rzeczywiście opłaci pozostawanie w systemie, wcale nie są tak chętni, żeby wycofywać się z pierwszego filara zabezpieczenia emerytalnego, czyli w jakiejś mierze ludzie są racjonalni. Wiedzą, że jeżeli nawet kobieta ma lat 60 i popracuje jeszcze 2, i tak będzie miała tylko emeryturę minimalną. Więc po co ma się wysilać? Tymczasem kobieta albo mężczyzna, no częściej mężczyzna, który zarabia dużo więcej, jeżeli popracuje nie dość, że będzie mieć powyżej minimalnej już w momencie przejścia, bo wiek emerytalny 65 naprawdę dużo zmienia i ma wyższy kapitał, bo mężczyźni z różnych powodów, to badania IGI są najlepsze na ten temat, w Polsce zarabiają więcej, ale też każdy kolejny rok znacznie zwiększy mu, czy też jej czasami tą emeryturę. Tak naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie nieracjonalni, tylko dostosowujemy się też do instytucji i do tego dyskursu. To znaczy, jeżeli my cały czas straszymy, że będą tylko minimalne, oczywiście robimy to po to, żeby ludzie się dodatkowo oszczędzali, żeby podejmowali decyzje, ale widać z tego, że my się dostosowujemy trochę do tych warunków i trochę inaczej na to odpowiadamy niż prawdopodobnie ci, którzy założyli, że odpowiemy, zakładają.
Cieszę się, że poruszyłaś ten wątek instytucjonalny. Mi się wydaje, że jest jeszcze jeden taki aspekt, o którym nie rozmawialiśmy, trochę związany z polityką. Społeczeństwo jakby no, się starzeje. Iga nie lubi, jak tak mówię.
Starzeje się populacja.
Populacja się starzeje, tak. Dziękuję. I w tym sensie ten median voter jakby przesuwa swoją wagę w kierunku starszego pokolenia, więc w tym sensie trudno sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym demokratyczne, w którym większość decyduje, kiedy ludzie będą na emeryturze za niskiej, minimalnej i choćby nie wiem, co się wydarzyło, ktoś o nas zadba. I to jest trochę paradoksalne w tym sensie, że z jednej strony nie ufamy, tak jak powiedziałaś, temu systemowi emerytalnemu, a z drugiej strony mamy takie nadzieje, taką nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku i tak nie będzie tak źle.
Ja myślę, że to też jest to, o czym Tomasz mówił, tak jakby jako ćwiczenie w poprzednim pokoleniu, bo my cały czas, no wiemy, każdy powie w młodym, średnim wieku, że nie będzie mieć emerytury, ale z drugiej strony mamy dziadków, rodziców, którzy te emerytury mają całkiem niezłe, bo powiedzmy szczerze, że emerytury w Polsce nie są tak niskie, jak też media czasem przedstawiają.
Szczególnie w relacji do wcześniejszych zarobków.
Tak, więc my prawdopodobnie też zakładamy, że będziemy mieli te, no jakoś to będzie, no bo nasi rodzice jakoś mieli, to przecież my też jakoś będziemy mieli. I tak, zgadzam się, że to też jest pewna pułapka, bo chyba to, o czym powinniśmy najbardziej mówić w reformie emerytalnej 99 roku, bo my wszyscy zawsze mówili o tym OFE, a tak naprawdę OFE to jest kwestia techniczna. Kto zarządza, w jaki sposób. Ale tak naprawdę najważniejsza zmiana to jest przejście z systemu zdefiniowanego świadczenia, czyli takiej trwałej relacji do poprzedniego wynagrodzenia, na system zdefiniowanej składki, czyli całkowitego uzależnienia od naszych.
Ja może powiem tu uzupełnią najważniejszą rzecz. To przejście poza technikaliami, o których ekonomiści dużo rozprawiają, polega na przeniesieniu ryzyka. W systemie zdefiniowanego świadczenia ryzyko wysokości przyszłego świadczenia leżało na państwie. To znaczy państwo obiecywało, że dowiezie pewien wynik. W systemie zdefiniowanej składki ryzyko jest przeniesione na jednostkę. I teraz to jednostka ponosi ryzyko tego, że to świadczenie będzie nieadekwatne, nie będzie spełniało, czy nie będzie umożliwiało zachowania dotychczasowego poziomu konsumpcji. To jest to istota reformy z 1999 roku.
Ja mam do was pytanie. Badacie decyzje ludzi, którzy są w tym systemie emerytalnym w zakresie tego, ile oszczędzają, kiedy przychodzą na emeryturę, jak będą to akumulować. Mam pytanie, jak tak patrzycie na polski system emerytalny, to jakie zmiany wynikające z waszych badań takich behawioralnych zaproponowalibyście, żeby go, nie wiem, podkręcić, naprawić stare błędy, albo po prostu, a może on jest idealny, nic nie trzeba w nim zmieniać.
To ja może powiem o badaniach, które zrobiliśmy i właśnie nad wynikami pracujemy, więc jeszcze nie są z Jakubem Sawulskim, też ze Szkoły Głównej Handlowej. Robiliśmy eksperyment polegający na tym, że przedstawialiśmy ludziom bardzo prosty sposób, grupie eksperymentalnej, informacje o systemie, jak funkcjonuje, ale taki ekstremalnie uproszczony, a grupa kontrolna nie miała tej informacji. I bardzo nas ciekawią te wyniki, znaczy dopiero je opracowujemy, więc jeszcze nie chcę mówić już ostatecznie, ale widać wyraźny trend, że ludzie zmieniają deklaracje co do swoich decyzji po interwencji, dotyczące ich bardzo indywidualnej sytuacji, w sensie oszczędzania dodatkowego, czy w pierwszym filarze zabezpieczenia emerytalnego. Natomiast w ogóle nie zmienia się postrzeganie instytucji emerytalnej, zaufanie do systemu, czyli jakby ja bym chyba szła w kierunku pokazywania indywidualnych korzyści, jakby nacisku na te indywidualne korzyści, co już też wybrzmiało trochę wcześniej w mojej wypowiedzi i rzeczywiście, no, myśmy to nazwali tak potocznie bliższa koszula ciał. Znaczy nasza indywidualna sytuacja i to, co może na nas wpłynąć, to jest to, jak pokażemy, że indywidualnie to ci się opłaca. To, czy ludzie ufają systemowi, czy nie, oczywiście byłoby świetnie, gdybyśmy mieli system bardziej trwały i moglibyśmy mu zaufać. Gdyby tych reform nie było ciągle i jeszcze politycy nie podejmowali decyzji wyborczych, mówiąc w sumie, w tym systemie. Natomiast no, szansą moim zdaniem na zwiększenie takiej partycypacji w oszczędzaniu i dodatkowym i nieunikanie pierwszego filara, to jest właśnie moim zdaniem przedstawianie indywidualnych korzyści.
Ja bym wskazał na kilka takich kwestii. Z konkretnych rozwiązań, moim zdaniem ważne, żeby system emerytalny był prosty i prosto przedstawiany. O ile ten filar pierwszy, ja się tu zgadzam całkowicie z Agnieszką Hojn-Dominczak, z Janką, że on jest prosty w swojej konstrukcji, to bywa w sposób skomplikowany przedstawiany. Takiej prostoty nie ma już na przykład w dodatkowym oszczędzaniu. Tam mamy pięć instrumentów, jeżeli wliczymy OIP, i w zasadzie przeciętny obywatel gubi się w tym, jakie są zniżki podatkowe, jakie są korzyści, jakie są różnice między tymi programami. Nie ma jednego póki co spójnego systemu, gdzie można sprawdzić, ile ma się tych dodatkowych oszczędności. Więc to jest pierwsza rzecz, to jest prostota systemu. Prostota, która ma służyć temu, żeby jednostki go po prostu rozumiały. Druga rzecz to wspomniane przeze mnie ograniczenie wyboru. To naprawdę działa. Jeżeli mamy kilkadziesiąt opcji do wyboru, no to też jednostka się w tym gubi.
A lepiej mówisz, że teraz mamy za dużo tego wyboru?
Tak, no bo mamy w dodatkowym systemie...
Żeby zrezygnować na przykład z IKE, IKZE, bo będzie...
Lepiej nie.
Może znowu rezygnacja to zawsze będzie kwestia tego, która grupa interesu będzie...
Ale pięć opcji to jeszcze jest... Ale
w ramach tych
OIP
opcji,
w ogóle prawie nie
no tak, no ale w ramach tego mamy szereg decyzji do podjęcia. Dobrze to działa w PPK, gdzie nie musimy decydować, jak lokować nasz portfel. On jest, znowu można dyskutować, czy optymalnie, czy suboptymalnie inwestowany w oparciu o fundusze zdefiniowanej daty. Więc to jest ta koncepcja, gdzie jednostka przystępuje do programu i nie musi myśleć, w jaki sposób te środki alokować. Przy IKSE już nie zawsze to się sprawdza. No mamy to IKSE bankowe, najprostsze włożyć na lokatę, ale czy to jest oszczędzanie na emeryturę? No to jest przeciwdziałanie utracie wartości kapitału, a nie próba jego pomnażania w jakikolwiek sposób.
No i ulgi podatkowe.
Kolejna rzecz to widać po PPK, że działają opcje domyślne. To jest coś, co w naszym systemie na pewno działa. Natomiast zacznę chyba kolejny wątek, ale go zasygnalizuję. One nie zawsze działają dobrze, bo mamy tendencję do tego, że jeżeli coś jest domyślne, to żeby zostawać przy domyślnej opcji. Czyli jeżeli domyślna składka wynosi w PPK 2,5-1,5%, pracodawca-pracownik, to zostajemy przy tej domyślnej minimalnej składce, mimo że dla nas optymalna mogłaby być wyższa. Paradoksalnie może prowadzić ten automatyczny zapis i opcja domyślna do nieoptymalnego oszczędzania, bo moglibyśmy czy powinniśmy w naszej konkretnej sytuacji oszczędzać więcej. Natomiast dołożyłbym jeszcze dwie istotne rzeczy. Nie lubię mówić o reformowaniu systemu emerytalnego, bo to się wiąże z brakiem stabilności. To znaczy dobrze byłoby zrobić raz dobrze porządek, ale w sposób przemyślany i pewnie długofalowy w dialogu ze stroną społeczną. Musimy dbać o to, żeby ten system był wiarygodny. Bo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nawet licząc od reformy od 99 roku, kilkudziesięciu lat już, mamy permanentne zmiany w systemie. I to powoduje, że ludzie przestają mu ufać, no bo jeżeli coś się zmienia, obrazowały to dobrze dyskusje o PPK, czy nie zabiorą nam tego tak jak z OFE, abstrahując od tego, czy zabrali z OFE, czy nie.
Nie zabrali.
I wreszcie trzecia rzecz. Dużo mówi się o edukacji finansowej, o edukacji emerytalnej. To jest oczywiście ważna kwestia, ale wydaje mi się, że kluczowe jest coś, co psycholodzy nazywają silence. Jestem pewien tłumaczenia na polski, to jest wyrazistość, istotność. To znaczy ważne, żeby ludzie mieli świadomość, że to jest istotne. Zagadnienia emerytalne dla 30-40-latków, przynajmniej w większości, są gdzieś czymś odległym, czymś, czym się nie interesują. Jeżeli to nie jest ważne w centrum uwagi, to jest odkładane. I teraz ważne, żeby sprawić, żeby te zagadnienia były w centrum zainteresowania. Jak porównujemy to z Stanami Zjednoczonymi, tam zagadnienia emerytalne w zasadzie są w centrum uwagi zarządzania finansami od wejścia na rynek pracy. Wszyscy wiedzą, że ta emerytura jest ważna w jakiś sposób. U nas, być może poprzez rozwiązania ze starego systemu, gdzie to nie było potrzebne, to nie znajduje się w centrum uwagi. Więc ważne, żeby w tej dyskusji, na przykład poprzez takie podcasty jak tutaj, wzmacniać to silence, czyli świadomość tego, że myślenie o emeryturze jest ważne już teraz. No od najmłodszego, no może nie najmłodsze, ale od tego wejścia na rynek pracy, o tym trzeba myśleć.
Tym bardziej, że tak jak mówisz, populacja się starzeje i na tej emeryturze będziemy kilkadziesiąt lat prawdopodobnie. Więc trzeba zobaczyć, ile powinniśmy oszczędzić, żeby przez tych kilkadziesiąt lat tak zwane wygładzanie konsumpcji, o czym Tomek mówił, rzeczywiście nastąpiło. Tym bardziej, że problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo im jesteśmy starsi, tym prawdopodobnie będziemy potrzebowali dodatkowych nakładów na zdrowie. Często też zostajemy samotni w gospodarstwie domowym, tu szczególnie kobiety, czyli mamy niskie wynagrodzenia, niskie emerytury i jeszcze na starość zostajemy same z wydatkami na leki i musimy utrzymywać samotnie gospodarstwo domowe. Oczywiście wiele rozwiązań takiej sytuacji, natomiast trzeba pamiętać, że to jest bardzo prawdopodobne ryzyko, bo też wielu ludzi twierdzi, a to mnie nie dotyczy. A ryzyko starości jest tym, które jak pokazują tablice demograficzne naprawdę dotknie większości z nas, więcej kobiet niż mężczyzn, ale to wynika z tego, że mężczyźni, no różne ryzyka zdarzają się wcześniej, ale jeżeli mężczyźni dożyli tego późnego wieku, to też już raczej będą długo na emeryturze, bo jest taki błąd, że ludzie średnią trwania życia w wieku zero przekładają na mężczyzn i kobiety też. Tymczasem mężczyzna w wieku 65 będzie żył dłużej, ponieważ już dożył, przeżył swoje życie i dożył już tego wieku. No są tu też różnice wyraźne, klasowe, to znaczy mężczyźni lepiej wykształceni, znacznie dłużej żyją i trzeba o tym pamiętać.
Ja dodam do tego, że nie mamy też systemu opieki długoterminowej, więc to rzeczywiście utrudnia tę sytuację. A czy ekonomia behawioralna przychodzi z jakimiś pomocą w zakresie jakichś innych narzędzi, które mogłyby zachęcać do dłuższej pracy? Dla mnie to emerytura minimalna jest zagwozdką, no bo racjonalna decyzja jest taka, żeby nie pracować dłużej, skoro emeryturę tak będzie się otrzymywać minimalną.
No to jest właśnie ten problem, że narzędzie, które tak naprawdę zostało stworzone, żeby walczyć z ubóstwem osób, które z różnych powodów na rynku pracy nie mogły się odnaleźć, de facto stało się takim punktem odniesienia i tym właśnie zakotwiczeniem, tak samo jak wiek emerytalny, a też to, o czym ty mówisz, czyli kwestia, że będzie coraz więcej głosujących w wieku emerytalnym, może sprawić, że ta minimalna emerytura rzeczywiście będzie ważna. Ja nie wiem, jak rozwiązać, no bo nie możemy zlikwidować. Myślę, że tutaj...
Badania, na które też ja się natknąłem, te symulacje są dosyć takie alarmistyczne, w tym sensie, że tam zdecydowana większość naszej populacji będzie na emeryturze minimalnej, chyba większość kobiet. Znaczy większość, nie mam na myśli 50 plus 1, tylko 90 plus procent. Więc teraz pytanie, w tym sensie ty mówisz, że mamy system zdefiniowanej składki versus zdefiniowanego świadczenia. Ja nie wiem, czy tak jest. W tym sensie, według teorii konstrukcji tego systemu, ale w praktyce mamy system i zdefiniowanej składki i zdefiniowanego świadczenia minimalnego dla 90% populacji.
W przyszłości tak będzie. Ja myślę, że tak naprawdę system emerytalny jest papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje wcześniej. Oczywiście jakieś decyzje podejmujemy, niektóre są od nas zależne, inne są od nas niezależne, ale wydaje mi się, że tak naprawdę, no oczywiście podniesienie wieku emerytalnego naprawdę dużo by zmieniło, tylko że politycznie jest to trudne, zwłaszcza w przypadku kobiet. Ten wiek emerytalny mamy najniższy w Europie, naprawdę. Kobieta w wieku lat 60 dzisiaj i w przyszłości będzie znacznie bardziej sprawna. Też pokazują badania biologiczne dotyczące wieku biologicznego i chronologicznego, że my już żyjemy dłużej sprawni. też uporządkowanie spraw na rynku pracy, to wszystko, co się w tej chwili dzieje, to, że my będziemy mieli te emerytury minimalne w większości z powodu wieku, ale także z powodu tego, że przez długie okresy albo nie płacimy składek, albo płacimy dużo niższe. Gdybyśmy to uporządkowali, to był nawet kamień milowy, mamy tutaj liczne spory w rządzie, jak to rozwiązać, to już same takie rozwiązania na poziomie rynku pracy pokażą, że te emerytury będą wyższe. To znaczy, tak jak mówię, defined contribution to jest po prostu papierek lakmusowy. On nam mówi, co się działo wcześniej. A dużo mamy problemów na rynku pracy, wynagrodzeń kobiet, samozatrudnienie, te wszystkie nieoskładkowane umowy. To jest naprawdę coś, nad czym powinniśmy się pochylić. Znaczy nie my właściwie, tylko politycy, ale my mówimy, co można zrobić. No ale niestety na koniec dnia liczy się to, kto dostanie największe poparcie w wyborach i tutaj już nie mam na to rozwiązań.
Kilka wątków jeszcze tutaj zostało poruszonych, chciałbym je uzupełnić. Pierwsza kwestia to Łukasz odniósł się do emerytur minimalnych otrzymywanych przez kobiety. Tu pełna zgoda, znam te analizy. One faktycznie wskazują, że przytłaczająca większość kobiet, jeżeli przyjdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to będzie otrzymywać emerytury minimalne. Natomiast kluczowe jest to słowo jeżeli. Marek Góra bardzo często wspomina, podkreśla, że w polskim systemie emerytalnym mamy instytucję minimalnego wieku emerytalnego, a nie ustawowego wieku emerytalnego. To znaczy kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a nie muszą. Być może będzie tak, że te kobiety z tych 90 kilku procent, które otrzymają emeryturę minimalną, gdy dostaną symulację wysokości emerytury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zdecydują się pracować dłużej. Bo nikt w Polsce ze względu na wiek nie może zwolnić z pracy. To też jest ważne rozwiązanie nasze. Znaczy osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest przesłanką rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Czyli jeżeli sam ubezpieczony nie rozwiąże stosunku pracy, no to nie można go z tego tytułu rozwiązać. To jest pierwszy wątek tak tytułem uściślenia, jak ja to widzę. To znaczy być może te symulacje pokazują emeryturę w wieku osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego, a przyszłość być może, jeżeli rynek pracy na to pozwoli, to jest to, o czym Janka mówiła, pokaże, że kobiety, mężczyźni będą pracować dłużej. I z tego, co ja odczytuję intencje polityków, którzy boją się ruszyć minimalny wiek emerytalny, no to dążą do tego, żeby podnieść efektywny wiek emerytalny, czyli ten faktyczny wiek odejścia z rynku pracy. Czy te narzędzia są skuteczne, czy nie, to jest inny problem. Drugi wątek to Iga pytała o rozwiązania ekonomii behawioralnej, które mogłyby już teraz zostać zastosowane. Ja bym chciał, żebyśmy nie wyszli z tego studia z takim poczuciem, że rozmawiamy tylko o rozwiązaniach teoretycznych, więc są takie mechanizmy bardzo łatwe do wdrożenia i niskokosztowe, wywodzące się z ekonomii behawioralnej, które mogą przyczynić się do zoptymalizowania, czy może do tego, żeby pomóc ludziom podejmować lepsze decyzje. Poza już kilkukrotnie poruszanym domyślnym zapisem, czy tymi opcjami domyślnymi, to może być na przykład wykorzystanie zjawiska ramowania. I taki prosty mechanizm, który można by wykorzystać już teraz, to jest wykorzystanie efektu ramowania w informacji wysyłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wysokości przyszłej emerytury. Przykładowo mogłoby to wyglądać w ten sposób, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego informację o szacowanej wysokości przyszłej emerytury, ale w kilku wariantach. To znaczy, jeżeli przejdziesz na emeryturę w wieku 70 lat, będzie ona wynosiła 7 tysięcy złotych. Jeżeli natomiast przejdziesz w wieku 65 lat, no to ona będzie wynosiła tylko 5,5 tysiąca złotych. Ubezpieczony ma jasny komunikat. Mogę pracować krócej, ale to się wiąże ze stratą. Wykorzystujemy zjawisko awersji ze strat znane już od czasów Kahnemana, w związku z czym zwiększamy skłonność do pozostania na rynku pracy. Oczywiście to wymagałoby dobrego skalibrowania, bo być może ten 5-letni interwał jest zbyt duży, być może chodzi tylko o pokazanie, że już nawet o rok przedłużenie pracy wpłynęłoby na wzrost świadczenia, różne symulacje mówią 6-8%. Wzrost wysokości świadczenia w związku z wydłużeniem aktywności zawodowej o rok. Prosty mechanizm, w zasadzie z punktu widzenia systemu zero kosztowy, no bo to jest kwestia obsługi elektronicznej wysyłki być może, no, przez jakiś czas papierowej i narzędzia do symulacji. Więc to jest coś, co daje nam ekonomia behawioralna w sensie praktycznym. Konkretne narzędzie, konkretne rozwiązanie.
Marzy mi się, żeby do tej informacji była załączona ulotka o tym, jak ważny jest sport i o tym, jak ważne jest inwestowanie w dalsze swoje zdrowie, jeżeli chce się pracować dłużej. I do tego jeszcze taki bon do NFZ-u na zestaw badań profilaktycznych.
Zdecydowanie tak.
To właśnie pokazuje, że system emerytalny jest papierkiem lakmusowym, bo liczy się, czy pracujesz, ale też czy jesteś zdrowy, zdrowa i masz możliwość rzeczywiście tej dalszej pracy. Może też jakieś elastyczne przechodzenie na emeryturę, czyli łączenie emerytury z pracą też jest jakimś pośrednim krokiem.
Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, którą też gdzieś w jednym ze swoich badań poruszałem. To jest kwestia wykorzystania wpływu społecznego. To znaczy my dzisiaj w przestrzeni publicznej nie mamy obrazu zdrowego pracującego emeryta. Przez przestrzeń publiczną rozumiem osoby zapraszane do studia w telewizjach śniadaniowych, rozumiem polskie seriale, które są kręcone też w warunkach polskich, pokazują typowy obraz polskiej, czy mają pokazywać typowy obraz polskiej rodziny. I tam nie mamy takiej postaci dziarskiego 70-80-latka, który dalej pozostaje na rynku pracy. Raczej jest
product placement.
Tak, ale dokładnie o to chodzi. Tak jak mówimy o tym w kontekście promowania dzietności.
Czyli ostatnio widziałam artykuł, w którym powiedziano, że Monika Olejnik, nikt nie myśli o niej jako Ameryce, ona ma już chyba 70 lat, więc to może trzeba pokazywać, że
i to właśnie o takie przykłady chodzi. Są. O takie przykłady chodzi, żeby ci ludzie są w przestrzeni, żeby pokazywać, że praca w późnym wieku jest czymś normalnym, że to nie czymś normalnym nie jest
zwłaszcza
opieka nad wnukami,
siedzenie
w domu, tylko dalej pozostawanie aktywnym na rynku pracy. U nas tego brakuje, raczej promujemy ten tradycyjny wizerunek babci, dziadka. To jest coś, co lubimy powielać przy okazji
Ja przypomnę, że kiedy PiS obniżał wiek emerytalny, to pani minister Rafalska powiedziała, że będziemy wykorzystywać kapitał opiekuńczy babci. I to jest chyba podsumowanie tego, co ty powiedziałeś, że szliśmy w zupełnie odwrotnym kierunku.
Dobrze, dużo wątków poruszyliśmy dzisiaj. Na zakończenie, czy możecie coś polecić dla naszych słuchaczy z tematów, które...
Do czytania, do oglądania, do słuchania.
Tak, które chcieliby pogłębić.
Ponieważ Tomkowi pewnie
można się promować.
Ponieważ Tomkowi pewnie nie wypada, to ja polecę jego książkę Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejście na emeryturę z 2022 roku, gdzie te wszystkie teorie i to, o czym mówił, jest bardzo ciekawie rozwinięte i opisane.
Dziękuję. To ja z polskich...
Czy ty wzajemnie polecisz jakąś książkę?
Ja już samo swoje artykuły polecałam. Więc...
Ja polecam niezmiennie wszystkie artykuły Janki i czekamy na książkę, która będzie równie ciekawa. Janka zapowiedziała, ale tytułu jeszcze nie podam. Niech to pozostanie niespodzianką. Jeśli chodzi o polskich autorów, tematyką behawioralnych uwarunkowań decyzji emerytalnych zajmował się jeszcze Wojtek Sieczkowski tutaj na SGH-u. I też świetną książkę o ryzyku długowieczności napisał Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej.
To jest bardzo ciekawe, bo my ciągle nie myślimy o tym, że trzeci filar w Polsce nie gwarantuje wypłat dożywotnich i Marek Szczepański próbuje opracować model odroczonej renty, który sprawia rzeczywiście w tym późniejszym wieku te pieniądze byśmy lepiej wykorzystywali. Także też bardzo polecam ostatnią książkę Marka Szczepańskiego.
To linki do tych pozycji znajdą się w komentarzach do naszego podcastu. Dziękujemy za dzisiejszą
rozmowę.
Bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.